nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepan. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowy rok nadchodzi i ja nowe powitanie chyba.
Może czas najwyższy, bo już wiesz. Ile już można dzień dobrować?
Ile można, bo może jest wieczór. My nagrywamy na przykład wieczorem.
No, a wy słuchajcie, nie wiadomo kiedy. Może w środku nocy.
Może. Więc drogie osoby słuchające, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.
Witamy.
Jest to ostatni odcinek w tym roku.
Tak.
Nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać, ale my jesteśmy właśnie na styku...
W ferworze przedświątecznym.
Tak, na styku tego, że kończy się grudzień, zaraz zacznie się styczeń. Mm-hmm. Nasze gadulstwo będzie nieprzerwanie trwało, więc może z malutką przerwą w styczniu zobaczymy, kiedy się następny odcinek pojawi.
Tak, ale... zostawiamy Wam noworoczny suspens.
Dokładnie, ale nasze głowy są pełne różnych feministycznych pomysłów, więc nie martwcie się, nie kończymy się. Więc nawet jeżeli Was mała przerwa zaskoczy, to będzie ona mała.
Tak.
Ale co? Koniec roku, więc ja mówię do Kasi, nagrajmy coś o miłości. Dawno nie było o miłości. No i tak myślałam, że my zatoczymy klamrę, bo myślałam, że my nagrywałyśmy w tym roku na początku o miłości, ale jednak tak nie było, bo ty jeszcze byłaś z Babykiem, ja wtedy sobie z Angeliką opowiadałam różne rzeczy o Susan Zontak i takich wspaniałych kobietach.
Tak było, no.
Więc nie zatoczamy może jakiejś klamry. Ale myślę,
może to po prostu klamra nie mieści się w kalendarzu. Ale...
Może tak jest.
Ale nadal może być jakąś klamrą.
Może być to jakaś klamra.
Może. No bo my dużo po prostu, jest może mniej niż klamra, bardziej motyw sokoła.
Bo
my o tej miłości dużo gadamy.
No dużo gadamy, ale i w ostatnim miesiącu chyba też się pojawił taki głośny artykuł, o którym w internecie huczało z British Vogue, czy posiadanie chłopaka jest żenujące, tłumacząc na język polski nasz piękny. No i jak to bywa często, tytuł bardzo zaczepny,
który się klikał
i który miał gdzieś taką tezę bardzo odważną w naszych umysłach zasiać, no to jednak okazuje się, że to, co tam autorka rozkłada na czynniki pierwsze, wcale nie dotyczy tego, że posiadanie chłopaka jest żenujące, ale że tożsamość kobiet, bo to ich głównie dotyczył ten tekst, ale myślę, że to możemy szerzej gdzieś tam ponieść, nie składa się już tylko z tego, że budujemy naszą tożsamość i nasze życie wokół tej naszej drugiej połówki, która po prostu jest sednem naszego życia i już tylko będąc w związku wokół niej orbitujemy, tylko po prostu jest to element, dodatek do naszego życia, ale my, nasza tożsamość to jest o wiele więcej i ta opowieść o nas nie musi być tą opowieścią w parze albo ten wątek związany ze związkiem nie musi być jednym z tych najważniejszych elementów naszej opowieści w mediach społecznościowych.
No właśnie, chyba właśnie to w mediach społecznościowych było sednem tego artykułu jednak, tak sobie myślę.
Ja już tutaj ciągnę to dalej, bo ja tutaj mam dla ciebie inne tezy.
Okej, okay, no bo artykuł właściwie był o tym, że to jest cringe'owe się afiszować ze swoim hetero chłopakiem w social mediach, nie? A ja mam bardzo odważną tezę.
No.
Że używanie social mediów jest cringe'owe.
Ooh, girl.
A teraz pojechałam, co?
Mój palec wybity od scrollowania po prostu umarł.
No ale jest niestety konieczne.
No jest, no. Jakby wiemy, że za dużo to naszej uwagi z pewnością zabiera. Ja to widzę bardzo po sobie, że ten rok...
No ja też jestem guilty, ja też po prostu przepadam tam.
Że ten rok był dla mnie taki ciężki, taki bardzo na zmęczonku i że takim dla mnie regulatorem, który mnie jeszcze tylko wpędzał w gorszy nastrój, był bardzo w dużej mierze telefon.
Tak, bo to tak działa.
I dużo mniej czytałam w tym roku. No i ten rok był taki, no, ciężki. Tak sobie myślę, ale nie o tym. Bo my dzisiaj o miłości,
o miłości
rozważaniach właśnie, że mnie ten artykuł zainspirował do tego, bo trochę takich książek się pojawiło też na polskim rynku wydawniczym, przetłumaczonych, które dzisiaj o tej miłości traktowały, dekonstruowały te mity różne, które nam w głowie o tej miłości gdzieś tam cały czas funkcjonują.
Ale o miłości jakiej?
hetero.
Romantyczne.
W domyśle hetero.
No tak, w domyśle hetero.
No i tak sobie myślę, że generalnie ten taki przymus heteroseksualności i związanej z tym utyskiwaniu na to, że nie chcemy mieć dzieci, że jesteśmy leniwe według pana premiera i generalnie tylko nam psiecka i kociecka w głowie i różne inne sprawy, więc jakoś tak wydaje mi się, że tutaj odważne tezy, że coś tam w tym patriarchacie i kapitalistycznym splocie kruszeje, jeżeli chodzi o jakąś taką wizję tego, jak chcemy żyć. I może to nie jest jeszcze odważne w takich postulatach i one będą może dla niektórych jakimś takim wybujałym opisem rzeczywistości, ale ja myślę, że ta zmiana rzeczywiście ma miejsce, że jednak wiele osób nie decyduje się na już takie życie zgodnie z jakąś taką powiedzmy heteronormą, na to, że to poszukiwanie miłości romantycznej jest tym jedynym celem w życiu, bo wszyscy, jak tu się nie obejrzeć, utyskują na te portale randkowe, na to, jak znaleźć miłość, na to, jakie mamy wymagania i jakie to randkowanie jest trudne, znalezienie tej drugiej połówki i czy ta jedna osoba jest tam pisana na to całe życie, czy może kilka, i tak zaczynamy chyba gdzieś tam kontestować, nie dość, że ten model tej miłości romantycznej, ale też ta cała egzemplifikacja takich wszystkich tych zobowiązań, które ze sobą niosą one, czy niesie ona, jest taka chyba coraz bardziej przejaskrawa dla nas na tyle, że trochę nie pasuje ten puzzle do tego życia, ale metafora.
Wow, no to pojechałaś teraz.
I co ty, Kasia, o tym myślisz?
No, myślę, że myślę o tym artykule i myślę o tym, co powiedziałaś, i że jest coś w tym, ale że jakby, że to jest trochę obok sedna. Czyli wydaje mi się, że wciąż potrzebujemy miłości i że wciąż będziemy jej szukać i rozpaczliwie jej pragnąć, tylko że dociera do nas być może, że musi się o tej miłości zmienić narracja. Nie?
Tak, tak. No bo ja tutaj nie wykluczam w ogóle tego, że ludzie nie chcą miłości, tylko oni mogą jej chcieć w innym wymiarze niż miłość romantyczna.
Tak, i też w innej, bo też może być to miłość romantyczna, ale po prostu trochę szersza niż te wąskie ramy.
Ale romantyczna nie w takim znaczeniu, jaką ją znamy z takich przekazów.
Tak.
Zwłaszcza z komedii romantycznych.
Zwłaszcza.
Lat 90. i wczesnego milenium.
Tak.
Bo teraz te komedie romantyczne trochę się dekonstruują, trochę powielają te mity, ale nawet jeżeli one są takim przełożeniem na współczesność, to trochę czujemy tą cringe'owość i to, że jakby trochę ktoś opisuje taką rzeczywistość z lat, sprzed kilku lat, niż to, z czym się rzeczywiście utożsamiamy, więc wydaje mi się, że to też jest taki znak naszych czasów. Wiadomo, że pewnie mówimy z jakiegoś takiego miejsca zabańczonego. Jednak my tutaj w tej banierce nam tutaj bardzo miło i wygodnie i cieplutko nawet. Więc jest to, wydaje mi się, pewnie spojrzenie, które nie jest takim całościowym i pewnym takim uproszczeniem idące sobie. Ale no, tak sobie myślę, że nawet jak gdzieś z tej banieczki wychodzę, zwłaszcza w pracy, czy tam spotykając znajomych znajomych, no to są to różni ludzie, no i też widzę jakieś takie pęknięcia, bo to jest nie tylko to utyskiwanie na to, że ta miłość wygląda inaczej i jej poszukiwanie wygląda inaczej i też dużo się rzeczy przesuwa. I też wydaje mi się, że jest taki też dylemat, o którym bardzo głośno mówią kobiety, mniej mężczyźni, wydaje mi się, że oni jeszcze tego nie mówią tak głośno, ale że zaczynamy myśleć o tym, że nie musimy naszego życia układać pod dyktando tego, że no kończysz tam studia, czy idziesz do pracy, no i znajdziesz tę drugą połówkę, z którą no, założysz tę rodzinę i jakoś to będzie i po prostu odbędziesz te wszystkie etapy życia. I nie mówię, że to jest coś złego, no bo jeżeli ktoś tego chce i robi to na swoich zasadach, na przykład tak jak ty i twój wspaniały mąż, no to jest to wszystko super i wspaniałe, ale są takie osoby, które nie czują w ogóle, że przystają do tego, że w ogóle to jest...
My się też późno dosyć spotkaliśmy, nie?
No tak, i to też jakby mówi coś o tym, że jakby te spotkania są coraz później, ale ja jakiś, no nie wiem, chyba to było z 2 lata temu, ale cały czas siedzi mi w głowie. Jest taki odcinek Marty Niedźwieckiej o Zmierzchu, w którym ona właśnie mówi o tym, że miłość to jest w ogóle też taki, że miłość romantyczna, czyli realizacja siebie w miłości romantycznej i znalezienie tej osoby na życie.
No.
Tej takiej, z którą będziemy mogli budować ten związek na dobre i na złe, który będzie na naszych zasadach, który będzie zdrową relacją.
No.
I jeśli się przeterapeutyzujemy w tym wspólnie, jakoś dojdziemy do tego końca razem, że to jest nie każdemu pisane. I że to jest taka konstatacja, z którą trzeba się w pewnym momencie zmierzyć, że może nie będziesz żył w związku romantycznym i to nie jest jakby ten scenariusz, że może to życie w pojedynkę. I że jakby to, co trzeba zrobić też dla swojej głowy w pewnym momencie, no to przyjąć ten scenariusz do głowy i po prostu zacząć tak żyć, żeby oczywiście mieć to miejsce dla tej drugiej osoby, nie okopywać się w tym, że okej, nie znalazłam, no to ja teraz po prostu robię tylko, realizuję ten swój plan solo, ale żeby to życie było na tyle jakby dla ciebie wartościowe i dobre, że czekając nie omija cię coś, no bo ty cały czas czekasz albo jesteś skupiona na tym, żeby za wszelką cenę zrealizować jakiś tam ideał, który czy schemat, który masz w głowie. No i chyba pierwszy raz tak zrobiłyśmy, że się wymienimy doświadczeniami i książkowymi.
Tak.
I ja tak tutaj robię podprowadzenie do tej, którą ja przeczytałam, bo Krytyka Polityczna w tym roku po prostu bardzo dobre książki wydała.
Ale dużo mi takich o miłości wydała właśnie.
Tak, no i w połowie roku pojawił się mit Darcy'ego.
Jakieś romantyczki tam po prostu wiodą prym.
Tak, a teraz niedawno w tym czwartym kwartale się pojawiła taka książka francuskiej autorki Postromantyczność, jak uratować miłość. I to jest Aileen Laurent Maillard. Dobrze czytam?
Aileen Laurent Maillard.
O, no prawie.
To tak, ja to jest tak twoja, sobie, tak, a moja to jest Mit Darcy'ego, Rachel Feder i ma podtytuł Jane Austen, literatcy, amanci i potwory, które nauczono nas kochać.
No właśnie, no i ja tak gdzieś tam już mając delikatne podprowadzenie, pewnie w przedługim wywodzie, więc zaraz ci oddam głos, ale no właśnie moja bohaterka mojej książki, czyli Aileen, ona mówi, zaczyna tę książkę w ogóle od swojego doświadczenia i od tego, że właśnie ona nie widziała się w tym doświadczeniu, takim realizowaniu pewnego schematu i gdzieś tam oczywiście dzięki dostępowi do internetu, Netflixów, seriali i innych rzeczy, no mogła po prostu, czytając też różne rzeczy, no zobaczyć, że ona nie jest jedyną osobą, która nie widzi siebie w tym schemacie i nie czuje tego, nie musi czuć się winna, że nigdy się nie zakochała, czy nie odczuwa jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków i motyli w brzuchu na myśl o tym, że mogłaby pójść na randkę, kogoś spotkać, odkrywać swoją seksualność. No i jest, jakby identyfikuje się jako osoba aromantyczna, aseksualna.
O, to ważne!
Tak. I myślę, że to jest też taka no niesamowicie ważne, żeby jakby gdzieś tak poczuć się z taką, no nie chciałabym powiedzieć diagnozą, ale z jakąś taką konstatacją, która przynosi nam ulgę, bo ona pisze o tym takim poczuciu ulgi, że nie tylko nie jest sama, ale też, że w końcu ktoś opisał doświadczenie, które jest jej bardzo bliskie i które gdzieś tam opisuje to, jak ona się czuje. No i ona opisuje taką anegdotę związaną z tym, że ma też dziecko, jest samodzielną, dziękuję, samodzielną mamą. No i jej siostra rozstała się z partnerem i miała świetne mieszkanie w Paryżu. No i ona pomyślała, że w sumie to mogłyby razem zamieszkać, że to jest win-win situation, bo ona ma beznadziejne mieszkanie, a ta jej siostra ma duże, piękne, jasne i cudowne i że mają świetny kontakt i że to jest, mogą przecież ze sobą zamieszkać i to jest idealne rozwiązanie sytuacji, żeby ta nie straciła tego wspaniałego mieszkania i nie musiała mieszkać z kimś obcym, kogo nie zna i nie, nic o nim nie wie. No i one stwierdziły, że to jest świetne obie rozwiązanie, ale to, z jakim spotkały się odbiorem tej sytuacji, no to je bardzo ją zmroziło i też zachęciło do tego właśnie, żeby trochę pokonstatować to, w jaki sposób my myślimy o tych relacjach i jakie je budujemy, że hipotetyczne znalezienie miłości przez nie dwie było ważniejsze niż to, że one mogą budować razem wspólną relację, że to, że one są razem przez ten moment, czy jakąś tam chwilę, czy nie określając nawet tego czasowo, to je oczywiście przed tym rozwojem sytuacji w poszukiwaniu tej miłości romantycznej hamuje.
Aha,
tak. Że nie dość, że dwie siostry mieszkają w tym wieku, to jest niepokojące, że w ogóle staropanieństwo, to już one się po prostu w tym okopią i nigdy już nie wyjdą do ludzi, że po prostu cała taka opresyjna machina ruszyła związana z tym, że to w ogóle jest dziwny pomysł i to nie przystaje do tego, że kobiety w ich wieku nie powinny już takich rzeczy robić. No i...
Bardzo ciekawe, ale przecież one są już rodziną.
No tak, ale no one mieszkały ze sobą w dzieciństwie, no to już wystarczy, tak, że teraz każda powinna iść w swoją stronę i jakby skupić się na tym, żeby znaleźć kogoś i zadbać o swoje szczęście, a ta relacja między nimi w ogóle jest gdzieś na dalszy plan położona, więc jakby
wow.
To jest niesamowite, jak bardzo często mówimy o tym, jak to rodzina jest najważniejsza i te pielęgnowanie tych relacji, ale ono zaraz ustępuje miejsca tej hipotetycznej relacji romantycznej, w którą ona miałaby, one miałyby obie wejść, czy miałaby jedna z nich zwłaszcza. I to, że one są dla siebie przeszkodą, jakby w czym, dlaczego, no, tego nikt nie potrafił argumentować.
Ja oczywiście też nie byłabym sobą, gdybym nie wyłapała, że trochę też sytuacja je zmusiła do tego, bo tam między innymi wymieniłaś taką jedną ważną rzecz, czyli żeby nie stracić tego super mieszkania, bo po prostu kogo stać na to, żeby mieszkać samemu w dzisiejszych czasach.
No dokładnie, więc, ale to też nie było takie, że musiały to zrobić, że jakby było
to był jeden z argumentów.
I stwierdziły, że super rozwiązanie, nie? Więc
też jak wiemy, często się powtarza, że do wychowania dziecka potrzebna jest wioska, tak?
Dokładnie.
I wtedy wszyscy są mądrzy, jak trzeba to powiedzieć i przytoczyć te mądre słowa, ale jak już się wprowadza to w tą wioskę w życie, to już wszyscy mają problem.
Tak. No i ta książka jest właśnie takim zapisem, który jest taką pochwałą i dekonstrukcją tej pochwałą innych relacji niż ta romantyczna, do których możemy dążyć, zwłaszcza pochwała przyjaźni i tego, w jakich korelacjach możemy chcieć budować te sieci, sieci rodzinne, sieci związane z tym, że jako też osoby samotne, czy tam samodzielne, jakby też składamy tą swoją tożsamość na to funkcjonowanie, bo okazuje się, że na to nie mamy takich narracji, oprócz tego, że ktoś jest samotnikiem, starą panną czy starym kawalerem, dziwakiem, że jest zdziwaczały, że przecież on już od tego bycia samemu to na pewno zdziwaczał, bo przecież ludzie jak są razem, no to przecież tylko same benefity z tego. No i może dla niektórych tak, ale dla niektórych taka higiena związana z tym, że wiedzą, kiedy chcą być z kimś, a kiedy nie, może być jakby zupełnie innym też polem takiego w ogóle tworzenia swojej codzienności, nie? Więc no ta książka pewnie jest też taką dekonstrukcją tego kapitalistycznego trybika, któremu jednak się opłaca to, że my wchodzimy w takie, a nie inne relacje.
Na maksa się opłaca.
O czym gdzieś tam wspominałyśmy pewnie w milionie odcinków, które już wyprodukowałyśmy.
No opłaca się właśnie to wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, ale właśnie w tym modelu jednak heteronormatywnym, nie? Tak. Żeby produkować tych nowych pracowników, kolejne trybiki w tej machinie produkowania zysku jakiegoś dziwnego, którego już trudno jest pojąć.
Machina się nigdy nie zatrzyma.
Tak, bo czasem trudno sobie wyobrazić w ogóle te pieniądze. Nie masz tak, że jak płacisz wszędzie kartą, to już trochę zapominasz w ogóle, że to są prawdziwe pieniądze, że to są jakieś takie cyferki, nie wiem, jakieś takie pieniądze, nie wiem, jak czasem o nich myślę, to tak jak w tym Mario, te takie monety takie nad głową jego, tam czy musiał je łapać.
Ja bym chciała podskoczyć, żeby te monety były nad głową, wiesz?
No, ale że to są takie jakieś pieniądze właśnie zdematerializowane, nie? I że ten system produkowania pieniędzy w kapitalizmie też trzeba jakoś tak napędzać. On też jest jakiś taki abstrakcyjny się robi. Że po prostu jesteś tym trybikiem w machinie, że musisz być produktywny, ale właściwie co ty produkujesz? No bo nie wiem, co ja produkuję pisząc maile, no ale okej. Nie? No ale dobra. Bo trochę odbiegam. No dobra, czyli twoja książka Postromantyczność jest o tym, żeby w centrum życia nie stawiać tej miłości jeden, wymarzony, tak?
Tak.
I właśnie stwórzmy razem to ten tradycyjny model.
Tak, i żeby też zacząć hołdować i mówić o innych jakby typach relacji, alternatywnych sposobach życia niż taka tradycyjna komórka rodzinna, że przecież rodziny też mogą mieszkać razem, że mogą być też patchworkowe, że przecież przy rodzinie też mogą mieszkać przyjaciele, czyli ta cała wioska, która jest potrzebna do
Też marzenie, no. Nie? Żeby właśnie jakąś chatę kiedyś na starość wynająć z przyjaciółmi i tam robić sobie
tak, i żeby też nie rejwy tak.
senioralne.
I żeby też nie wartościować, nie? Bo to jest to, z czego ja w sumie gdzieś tam zaczęłam, mówiąc też o tym doświadczeniu autorki, że wydaje się, że ta miłość romantyczna, no to jest ta najważniejsza, to jest też to do czego dążysz, do czego
ten to, co jest graal.
Tym szczęśliwym zakończeniem w każdej bajce i w komedii, tak. Potem nie wiadomo, jak oni żyli długo i szczęśliwie. Ale że nigdy w tej narracji takiej mainstreamowej przyjaźń, czy właśnie ta rodzinna więź, ona nigdy nie dorównuje temu, że ona zawsze musi gdzieś tam ustąpić. No i ona właśnie mówi, że ta dewaluacja i związana z tym kryterium ważności jest tutaj bardzo potrzebna. No i to też jest taka dekonstrukcja w ogóle takiej tych relacji społecznych i tego, jakie nawiązujemy i jaką hierarchię im po prostu nadajemy.
To ciekawe, że autorka jest osobą aromantyczną, nie? I że po prostu musisz nie być, wyjść z tego Matrixa, żeby móc to zobaczyć.
No.
Więc to mnie jakoś też zatrzymało, jak opowiadałaś o tym. A tak jeszcze mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem ta książka przypomina ci inną książkę, którą omawiałyśmy, którą jak mówiłaś, to wstałam i zdjęłam z twojej półki, czyli Mona Scholle, Wymyślić miłość na nowo? Czy to jest jednak właśnie inne jeszcze spojrzenie na to?
Chyba jeszcze inne, że mi się wydaje, że ona może być bliżej ciebie i twojej lektury. No bo ona tutaj dekonstruuje bardzo tą taką, wiesz, te schematy kulturowe i te tropy kulturowe, które gdzieś tam którymi jesteśmy bombardowani od początku. A ona tutaj się rozprawia z tym, jakby mówiąc bardzo ogólnie, bo to jest bardzo malutka książeczka i w ogóle takiej niewielkich rozmiarów. Oczywiście ma tutaj dużo bibliografii i jest to wszystko bardzo fajnie poprowadzone, no ale to jest niespełna 200 stron. I są tutaj też postulaty związane z krótki poradnik dotyczący zawierania przyjaźni na końcu, ale też wątki do przemyślenia, które tutaj dla ciebie bardzo, jeżeli chodzi o dekonstrukcję systemu kapitalistycznego poprzez
wiadomi
zasoby ludzkie, szkoły, wspieranie rodzin, prawo do przyjaźni, państwo opiekuńcze, walkę z ubóstwem, zmiany w podatkach.
To mi się spodoba.
No bardzo ci się ta książka spodoba.
A to tutaj mi się spodobała ta, którą ja czytałam.
No, więc tutaj jakby
wymienimy jest się.
Taki krótki przewodnik, w jakich miejscach trzeba jakby zacząć to przearanżowywać, żeby nam wszystkim żyło się lepiej generalnie. No ale oczywiście wiadomo, że to jest w pewnej takiej ciepłej banieczce, że ona też tutaj przeplata, że coś mogłoby się bardziej opłacać, bo jakby gdzieś tam byliby ci beneficjenci. No ale że jednak tą głównymi beneficjentami byliby ludzie, więc ja nie wiem, czy to przekonuje polityków współcześnie, czy jest miejsce na takie utopijne myślenie jak dobro wspólne. Dzień dobry, komunistyczne feministki właśnie wjechały na pełnej. Więc ona bardziej skupia się na tych relacjach właśnie i pokazuje te innego typu relacje, a wydaje mi się, że Mona Scholle bardzo jednak dekonstruuje, tak, pokazuje te kurioza tej miłości romantycznej i tego w ogóle, jak została nam ona powiedziana, nie?
Tak, masz rację, bo ona ma przecież pod tytuł Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami. To ta Mona Scholle. I rzeczywiście, tak, masz rację, ona będzie bliżej tego, co ja czytałam do naszego dzisiejszego odcinka, czyli ja czytałam Midersiego.
Co ty tam wyczytałaś, Kasia?
Kurde, w ogóle powiem ci, że bardzo też ciekawą miałam przygodę z tą książką. Bo najpierw o niej usłyszałam, bo dużo było wokół tej książki, myślę, szumu, nie?
Tak.
Jak ona wyszła. I najpierw o niej usłyszałam od paru osób, potem przesłuchałam czułych punktów, gdzie gościnnie występowała Emilia Dłużewska. Tam dziewczyny rozmawiały o tej książce i trochę tak sobie robiły z niej podśmiechujki. Powiedziały coś takiego, że no, ta książka jest ciekawsza do tak pogadania o niej niż do samego jej czytania. I tym mnie trochę zniechęciły, więc ja po tą książkę w sumie nie sięgnęłam, chociaż właśnie miałam ją w domu już. A potem w Poznaniu jest taki cykl spotkań feministyczny Book Club, czytanki feministyczne. I właśnie niedawno było spotkanie o tej książce i stwierdziłam, no dobra, to przeczytam ją. I zaczęłam ją czytać i ona mi tak, jakoś tak nie mogłam jej załapać. Bo ona jest napisana tak trochę młodzieżowo,
Boomerka!
No w sensie, ona jest właśnie tak napisana, jakby trochę jakby boomerka chciała być młodzieżowa, ale z drugiej strony, no jest to zabawne. Jest to, ma to miejscami cię cringuje, ale miejscami jest zabawne. I ma takie na przykład, zobacz sobie, jak tutaj tak wertuje, to ci pokażę zaraz, że ma na przykład takie wtręty, o, że ma na przykład takie coś się przewija przez całą książkę, że poczet Darcy'ch i są opisane różne postaci z popkultury, na przykład bestia z baśni Piękna i Bestia, albo Heathcliff z Wichrowych Wzgórz, albo tamten Christian Grey z 50 twarzy Greya, albo ten wampir ze Zmierzchu.
Edward?
Edward, no. Także i oni mają tutaj tak jakby karty postaci i są tak zabawnie opisani. Albo na przykład są takie psychotesty tutaj, quiz. A czy ty uganiasz się za Darcy'm? Nie? Albo...
Czyli taka entertaining.
Tak, tak. Albo jest taki quiz. A czy ty żyjesz w świecie powieści gotyckiej?
O Jezu, kocham.
Więc to ma taki trochę vibe'ik właśnie, jakbyś cofnęła się do czasów, jak ty byłaś nastolatką i czytałaś Bravo Girl. Jeszcze tylko brakuje fotostory trochę tutaj. No ale jest taka właśnie trochę angażująca przez to i ma takie bardziej lightowe wstawki. I ogólnie bardzo się ją łatwo czyta, bo właśnie nie ma takiego bardzo naukowego stylu, tylko taki bardzo przystępny. Natomiast to jakby ma swoje plusy, bo właśnie nie czujesz, że czytasz takie coś, że tam są do każdego zdania jest przypis i coś tam. No ale z drugiej strony pisze to literaturoznawczyni i ona jest, wiesz, w ogóle wykładowczynią. Wykłada brytyjską literaturę XVIII i XIX wieku i się specjalizuje w tym nurcie gotyckim i tym romantycznym. Więc właściwie to ona ma tutaj cały ten do przekazania całą tą właśnie taką wiedzę stricte akademicką, ale robi to właśnie pod przykrywką czegoś takiego, żeby to było bardziej przystępne, ale ma to plusy, bo właśnie cię tak aż nie męczy, ale ma też minusy, bo moim zdaniem przez to autorka trochę zgubiła taką, wiesz, dyscyplinę i trochę ciężko jakby złapać, co tak naprawdę jest tą jej tezą w tej książce. Więc ja przeczytałam do pierwsze pół tej książki i poszłam na czytanki feministyczne i tam dyskutowałyśmy z dziewczynami w ogóle o różnych bardzo ciekawych rzeczach, ale jednak też trochę wokół. I wydaje mi się, że nie sięgnęłyśmy do takiego sedna, takiego wiesz...
Do bebechów Darcy'ego?
Tak. Tak, właśnie nie udało nam się wyłuskać z tego wywodu, takiego właśnie trochę w chaosie tutaj, nie udało się wyłuskać tego, co tak naprawdę autorka chce powiedzieć. I potem, jak się zdecydowałyśmy, że tutaj nagrywamy właśnie ten odcinek w takiej formule jak dzisiaj, to mówię, dobra, no to ja muszę tutaj przebrnąć do końca tego Darcy'ego i zaczęłam czytać drugą połowę. I tam w ogóle, wiesz, się mega wciągnęłam nagle, no, nie? No, no. I zaczęłam tutaj, wiesz, tak sobie to bardziej właśnie układać w głowie, jak to opowiedzieć. I stwierdziłam, że aha, dobra, czyli to o to chodzi w tym micie Darcy'ego. Teraz spróbuję powiedzieć, o co chodzi.
Dawaj.
Ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. No bo jest to właśnie, tak jak mówię, troszeczkę w tej książce zagmatwane. Ale jest mega fan, jak się czytają. I przez to, że właśnie nie ma takiej do końca dyscypliny tej wypowiedzi, to ja miałam na przykład takie momenty, że ja się nie zgadzałam z tą autorką, ale to było właściwie też takie odświeżające, że a nie, tutaj mi się nie podoba to, co ona mówi, ale to właśnie mnie tak trochę skłaniało do rozkminy mojej takiej własnej. Więc właściwie ma to plusy, że tam tej dyscypliny brakuje, no. Ale trochę też ciężko uchwycić, o co jej tak naprawdę chodzi. Ale,
no
wydaje mi się, ale wydaje mi się, że mi się udało uchwycić, o co jej
Dawaj.
Chodzi. Dobra, więc Darcy. No i trudno jest opowiadać o tej książce, bo nie każdy wie, kim jest Darcy.
No to long story short.
Long story short, Darcy to jest postać z Dumy i Uprzedzenia. Powieści Jane Austen. Która to Jane Austen? Stworzyła doskonały model powieści romantycznej i mega go spopularyzowała. Teza autorki, jedna z tych głównych tez tej Rachel Feder jest taka, że to za sprawą Jane Austen my myślimy tak, jak myślimy o miłości romantycznej dzisiaj.
Okej.
Bo ten właśnie model relacji romantycznej opisany w Dumie i Uprzedzeniu był wielokrotnie powielany, przerabiany, modyfikowany, ale jakby jest on często wracającym motywem w opowieściach jakichś miłosnych.
Ja tylko taką gwiazdkę zrobię, że to by się też bardzo pięknie składało z tym, że Z kolei autorka mojej książki, dekonstruując ten mit, mówi, że ludzie, to w ogóle nie jest jakaś stara jak świat wizja tej naszej, tego sposobu życia, bo to jest koncept XIX-wieczny, więc to nie jest tak, że to jest od zarania dziejów, od dinozaury tworzyły takie same relacje. Nie.
Fajne, no. No właśnie, bo to jest XVIII wiek, nie? No i się pojawia ten...
Dzięki Jane w ogóle, nie?
Dzięki Jane. Dzięki.
Dzięki stara.
Dzięki. Nie? Long story short, jest ten Darcy, on jest mega bogolem, ale jest też mega gburem. I jest, pochodzi z arystokracji. I jest główna bohaterka Elizabeth. I ona pochodzi z ziemiaństwa i jest też troszeczkę niżej. Lizzie, Elizabeth, pochodzi z takiej rodziny, w której jest przypał, bo są same córki. A ojciec zachęcił tam coś z majątkiem i ogólnie jest tak, że jak on umrze, to te wszystkie kobiety, jego żona i jego córki zostaną bez dachu nad głową i wszystko stracą. Bo, dzień dobry, patriarchat się kłania, dziedziczy patriarcha i no tak to się już...
Nie ma patriarchy, więc kobiety na bruk.
Więc kobiety na bruk i muszą po prostu dobrze wyjść za mąż, no bo nie mogą pracować, nie mogą się kształcić, nie no po prostu jedyne, co
jedyne,
może...
Jedyne, co tego męża złapać.
Tak. No więc jest ten Darcy, on jest bucem, coś tam mówi krzywo na tą Lizzie, jak się spotykają na balu. No i o tym jest ta duma i uprzedzenie tytułowe, że Darcy jest dumny, a Liz jest uprzedzona do niego. Mhm. No ale on jest właśnie taki gburowaty, mrukliwy, nieprzystępny i dla wszystkich niemiły.
Ale?
Ale, no i tu właśnie wjeżdża ten model relacji, który utrwaliła Jane Austen, czyli właśnie, że jest ten slow burn, tak? Że, czy też od nienawiści do miłości, albo ta dynamika zejdą się, czy się nie zejdą, nie? I to rzeczywiście potem te jakby schematy rozwoju romantycznej jakiejś historii, one się rzeczywiście powielają potem właśnie, na przykład w komediach romantycznych. No, okazuje się, że Darcy wcale nie jest taki, jak się wydawał.
O Jezu.
On cały czas był dobry.
Tylko ma tą skorupę.
Tak, i że rolą kobiety jest wiernie go kochać i on wtedy czeka nas nagroda, czyli happy end, czyli małżeństwo z miłości, rzadkość w czasach Jane Austen. Jeszcze w sensie ona trochę promowała, tak, prawda, żeby zawierać jednak z miłości te małżeństwa, no ale wcześniej jednak był to...
Kurde koszty!
Ale wcześniej był to jednak deal finansowy, nie? No i to jest ten mit, że właśnie jak spotkasz takiego gbura, co jest dla ciebie najpierw niemiłe, jest niedostępne.
Ja go zmienia. To bo ja miłość go rozmiękczy.
Dokładnie. Ale, mówi tutaj Rachel Feder, uważaj dziewczyno, bo może ci się nie trafić taki prawdziwy Darcy, tylko może ci się trafić Darcy w negatywie. Jakiś na przykład właśnie taki Heathcliff powpierdol. Z Wichrowych Wzgórz.
No.
Teraz mówię, bo teraz czytam Wichrowe Wzgórza w ogóle.
O Jezu,
no, czytam właśnie na mój klub książki z moimi psiapsi i pozdrawiam je. Ale po prostu czytałaś kiedyś Wichrowe Wzgórza?
No właśnie nie.
Tam jest stara drama od samego początku. I w ogóle to jest tak plotkarska książka.
Jezu, już you got my attention.
Naprawdę. Tam po prostu tylko... mroczne sekrety różnych rodzin.
I teraz w ogóle wchodzą te Wichrowe Wzgórza.
Tak, dlatego czytamy.
W takiej, a nie innej obsadzie, więc myślę, że może zrobimy potem jakiś...
Możemy zrobić, sobie obejrzeć i porównać na przykład z oryginałem.
No bo to będzie taki bardzo wymuskany wizualnie to na pewno, ale jestem ciekawa, jak oni położą te akcenty, czy tam będzie jakaś taka wywrotka.
No bo właśnie powinna być jakaś wywrotka, dlatego że
bo
mi się wydaje...
Bo opowiadać te same historie.
Ale w ogóle mi się stara wydaje, że my źle czytamy te Wichrowe Wzgórza. Jestem już w połowie i ja uważam, że tam jakby nie ma miłości. Że tam jest tylko nienawiść w tej książce.
Ale nie myślisz, że to jest właśnie to... Te okulary Jane Austen są nałożone? Ja nie wiem, bo nie czytałam.
No ale Wichrowe Wzgórza to jest ta w ogóle ta Bronte, nie?
No to wiem.
No ale... O, i właśnie to jest też ciekawe w micie Darcy'ego, jeśli mogę troszkę obronić tą książkę, bo może tak na początku opowiedziałam, że taka serz, tutaj chaos i w ogóle, ale jest dużo mega ciekawych take'ów właśnie o tym całym towarzystwie. tam Mary Shelley, co napisała Frankensteina, uh-huh. te siostry Bronte, w ogóle matka Mary Shelley, czyli Mary Wollstonecraft. I w ogóle te opowieści gotyckie i Byron i te opowieści wszystkie o wampirach. I w tym jest ta Feder mega dobra. Widać, że ona po prostu zjadła sobie zęby na tej literaturze brytyjskiej, uh-huh. tej starej. I właściwie potem właśnie czytałam tą drugą połowę tej książki i sobie myślałam, no ale dlaczego ja jej nie wierzę? Czemu ona mnie nie przekonuje? Przecież ona się na tym zna. Przecież uh-huh. ona to wykłada, nie? I mi się wydaje, że właśnie troszkę zrobiła takie potknięcie, jeśli chodzi o styl tej książki. Aż też trochę w każdym rozdziale jakby... Mam wrażenie, że od nowa zaczyna to opowiadać. Mm-hmm. Że to samo. Że mogłaby to jakoś tak...
Że my już to słyszeliśmy, możesz iść dalej.
Tak, inaczej to trochę ułożyć. Ale jak sobie podejść do tej książki tak, że no, że właśnie dla fanów trochę ją poczytać mm-hmm. i żeby tak, trochę, żeby tak nie traktować tego mega serio, no nie? To tutaj jest dużo takich... Bo ona robi takie porównania na przykład przez przeciwieństwa, nie? Mhm. Albo właśnie mówi, że to jest ktoś tam, ale w negatywie. I że gdyby na przykład ta postać miała inny background, to właściwie jej losy mogłyby się tak potoczyć. I to są te fajne takie perełki, które można sobie wziąć z tej książki. Jest też bardzo dobrze właśnie zarysowane te takie tła historyczne, to... dlaczego te kobiety właśnie mm-hmm. na przykład w historii dumy i uprzedzenia miały taką spinę na to małżeństwo, no bo chodziło tak naprawdę o ich przetrwanie, no nie?
No.
Więc te rzeczy są tam takie ciekawe i...
A czy jest tam też o Bridget Jones?
Jest trochę o Bridget Jones, no tak, bo właściwie...
Bo tam nie dość, że jest Darcy.
No tak.
To jeszcze ten mit Darcy'ego się tam realizuje na pełnej i ja... Mm-hmm. Powiem ci, że ja jestem maniaczką Bridget Jones i kiedyś widziałam ten... No myślę, że widziałam tę pierwszą część.
No.
No z 30 razy. To jest lekko.
Serio?
Tak, bo taki teraz tutaj czas na małą anegdotę, bo wraz z moją przyjaciółką Agatą, która wiem, że słucha, więc bardzo cię, moja kochana, pozdrawiam. Po maturze pojechałyśmy do Szkocji. Czy ja już to opowiadałam?
Nie!
No dobra, to będzie bardzo, bo to
ale
jest długa
super.
Historia.
Ale super, ja pojechałam do Manchesteru.
No i my pojechałyśmy tam do naszej innej przyjaciółki i miałyśmy tam po prostu mieć ten nasz czas, ostatnie te wakacje przed tym, jak się rozjedziemy na studia, no, podszkolić właśnie, angielski, właśnie. Zarobić tak. pieniądze i w ogóle matko. Super.
No.
No i pojechałyśmy tam do tak niej, do Szkocji, do Dingwall, no i jakby wszystko było takim pięknym marzeniem, bo to, co nas tam spotkało, to... No to było zbrukane marzenie, bo na miejscu się okazało, że w ogóle nie będzie żadnej pracy w pięknej kawiarence na szkockim wzgórzu i po prostu, że będziemy chodzić po ruinach zamków i po prostu pleść wianki i nie wiem, po prostu w kaloszach brodzić przy Tesco. No nie, to w ogóle nie była ta historia. Zaczęłyśmy pracę w fabryce rybnej, bo to nam załatwił jej tata, żebyśmy w ogóle nie były stratne na tym przyjeździe. No i pracowałyśmy na nocną zmianę, byli tam sami Polacy i to no niestety ta część, reprezentacja naszego kraju niezbyt
chlubna.
I nie mówię tego z klasistowskiego
miejsca,
bo naprawdę to w ogóle nie o to chodzi. Ale już nie zagłębiając się w jakieś takie historie, no to mnie naprawdę tam z rąk moich rodaków nic dobrego nie spotkało.
Ojej.
Bo pracując na przykład przez jakiś czas na chłodni, to słyszałyśmy regularnie o tym, groźby o tym, że nas zgwałcą w lesie i tak dalej. I bo my wracałyśmy o 3 rano same do domu. No i oni po prostu nas wygrażali, czego to oni nam nie zrobią, a byłyśmy po prostu, wiesz, młodymi siksami. Więc no naprawdę, jakby wiesz, były kontenery, w których były tylko rybie oczy wyłuskiwane, no i ludzie rzucali tam siebie oczami rybimi. Ja pamiętam, że ja tam stałam na tej myjce na górze i myłam te ryby w lodowatej wodzie i pode mną był ten kontener z tymi oczami.
Jezus!
I oni mówili, że każdy tam wpada prędzej czy później i że ja na pewno wpadnę w te oczy.
Jezus. Ale czemu opowiadasz tę historię?
No właśnie zapomniałam. Zapomniałam. A i wiem. I byłyśmy tak byłyśmy przytłoczone tą rzeczywistością, która nas tam spotkała, że jak wstawałyśmy rano przed pracą, a szłyśmy tam na 17, to jedyne, na co miałyśmy siłę zrobić, bo nasza przyjaciółka była w tych dniach, w których my pracowałyśmy, ona chodziła na rano do tej kawiarni, a my wieczorami pracowałyśmy w nocy, więc widywałyśmy się tylko w weekendy. Więc my byłyśmy od rana same w tej chacie, więc chodziłyśmy tylko do Tesco po desery. I oglądałyśmy do obiadu Bridget Jones. Aha. Codziennie. Codziennie raz leciała Bridget Jones.
Wow, no to wy znacie to na pamięć.
No naprawdę ja to znałam na pamięć i ja, my nie potrafimy powiedzieć, dlaczego my to oglądałyśmy, bo po prostu to było nasze takie...
To po prostu wtedy leciało.
To był taki...
I nie, to był wtedy...
My kupiłyśmy sobie DVD.
O kurde.
Codziennie my to odpalałyśmy, okay. Rozumiesz?
No ale to, to był mega
nasz komfort. Nie, to było jakieś takie cieplutkie miejsce.
Okay.
I my to po prostu mogłyśmy wałkować jak oszalałe. Ja po prostu nie wiem dlaczego, ale...
No to jest rytuał przejścia. No niektórzy oglądali, Gilmore Girls, inni oglądali Przyjaciół po 100 razy, a wy obejrzałyście...
Ale codziennie, stara?
No trochę grubo.
No trochę grubo i po prostu...
Ale tak, Bridget Jones to jest dokładnie ten model. Że najpierw jest jakiś butz w jakimś dziwnym swetrze, a się okazuje, że oni są twoją miłością prawdziwą.
No tak, i ja rozumiem, że ten Darcy, że on się okazywał, że ten Mark Darcy jest dobry. Ale mnie to tak wkurzało, że on jest takim niemiłym bucem dla tej kochanej Bridget, że ja i tak nigdy nie byłam przekonana, bo ja nie uważam, że ona wybiera najlepsze rozwiązanie dla siebie. Że najlepsze to by było, gdyby ona po prostu przestała zamęczać się tym, że 60 kg to jest kurwa nie wiadomo jaka nadwaga.
Exactly.
I że ona musi dla nie wiadomo kogo schudnąć i po prostu powinna ich wszystkich kopnąć w dupę.
Tak, powinna, no. No to znaczy, że jesteś odporna na Mid Darcy'ego.
No tak, no ale trochę byłam taka, że kochałam to, jak ona w tych gaciach biegła do niego w śniegu. No i po prostu to było takie, że o Jezu, no tak, Bridget, brawo, grała ta miłość, on w końcu jest dla ciebie niemiły, no w ogóle absurdalne.
Tak, tak, bo to jest właśnie to, dlaczego ten mit jest taki szkodliwy, no bo okej, okay, może raz na milion trafi ci się porządny człowiek, bo tylko pod przykrywką gbura, ale być może on jest po prostu gburem i ty marnujesz na niego czas, albo może, co gorsza, jest jak to pisze Rachel Feder, czekaj, bo zapomniałam słowa. Że jest takim uwodzicielem, wiesz. No takim złolem totalnym, że tylko chce cię uwieść, po prostu zgwałcić, zbrukać twoją cnotę, ukraść twój posag i cię zostawić po prostu jeszcze ciężarną. W ogóle dlaczego ci się spodoba ta książka? Bo to ci chciałam powiedzieć.
No.
Ostatni rozdział, aborcja w literaturze.
O.
Przecież pisałaś o tym pracę naturalną, tak?
Tak.
No. Więc jest
pisałam to... i potem jeszcze musiałam opowiadać o niej... odpowiadać na pytania egzaminatorów.
No, więc jest cały tutaj bardzo ciekawy rozdział o tym, jak są zaszyte takie wątki aborcyjne nie wprost właśnie w tych powieściach. I cały właśnie fajny motyw z tym, że jak ten romantyzm się łączy jednak z tą powieścią grozy. I że właśnie rzeczywiście są tam jakieś potwory poukrywane. No, ale jest dla nas szkodliwy ten mit, bo właśnie nas tego uczy, żeby... być cierpliwą, znosić w ogóle jakieś obelgi ze strony naszych obiektów westchnień, nie? Że, żeby nie ufać swojemu pierwszemu wrażeniu, żeby ignorować czerwone flagi. Więc tego trochę jesteśmy nauczone, nie? I no, na tym się opiera, że ta, to, co ty mówiłaś wcześniej, że ja go zmienię.
Mm-hmm.
To jest gloryfikacja siły kobiecej miłości, nie? Że tak naprawdę no, ta wielka miłość po prostu będzie ci dana, jeśli cierpliwie będziesz tutaj
albo
przy nim trwać.
Albo to dużo wycierpisz, nie? Bo gdy to tak. przychodzi zbyt łatwo, to jest podejrzane.
Tak. Więc myślę, że ogólnie sensowna teza. Szkoda, że trzeba ją tak trochę wyłuskać z tej książki, ale jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam rzucić, dlaczego ty będziesz kochać tę książkę? Analiza reality show.
No, wspaniale.
I że właśnie tam też jest ta sama dynamika, co u Osten i w tych wszystkich innych powieściach,
no.
Że znowu jest tam właśnie takie will they, won't they i wiesz.
No tak.
Więc ona tutaj patrzy na przykład właśnie na Bachelor albo Love is Blind albo jakieś tam inne Love Island, co ty oglądałaś, co ja nawet nie pamiętam tytułu.
Jest w ogóle jako powieść, który my musimy omówić.
Virgin
Island.
I ona patrzy na te reality trochę jako na powieść gotycką. Więc są fajne fajne take'i.
No to już
przekonałam
bardzo
cię?
Przekonałaś i dałaś mi ten haczyk. Pomknęłam.
No, pomknęłaś haczyk?
Mhm.
Zobaczymy, może jesteś odporna na Mid Darcy'ego, a może wcale nie.
No myślę, że jednak podcast Joanny Okuniewskiej, mojej przyjaciółki idiotki, pokazuje, że odpornym można być, ale czasami po prostu trzeba poidiotkować. I w ogóle Joanna teraz robi taką olimpiadę idiotkowania,
tak?
Która jest wspaniała, więc jeżeli nie wiecie, że wrócił ten podcast w tej nowej formule opowieści przez olimpiadę, To bardzo polecam, bo jest naprawdę wspaniały. No i co?
Ile tutaj my już gadamy?
Już długo.
To kończymy? Składamy ludziom dobre życzenia na nowy rok?
No tak. Ja...
Rozpustnika! Znalazłam to słowo w swoich notatkach. O to słowo mi chodziło.
Rozpustnika?
Archetyp rozpustnika. Uh-huh. Że ty go naprawisz właśnie. I że on będzie ustatkowany.
No.
Nie róbcie tego, dziewczyny. Nie róbcie tego w domu.
Nie róbcie tego w domu.
Pilnujcie swoje istoty. Boże, co ja mówię? To wy bądźcie rozpustnikami. Jezu, już nie wiem, jaką tu radę dać na koniec.
Po prostu be careful.
Be careful, tak.
Warto dekonstruować to, co nam, jakie wizje nam sprzedała kultura i wraz z nią nasze wychowanie i wszystko. Jakby skąd są te opowieści, którymi nas się raczyło i może warto zadać im po prostu po raz kolejny jakieś pytania, jakby, ale dlaczego, skąd to się wzięło, a kto tak zadecydował. I no my niezmiernie do tej rozkminki i ciekawości zachęcamy.
Tak, i chyba jeszcze ostatnie zdanie.
Dawaj.
Że chyba to, co łączy te dwie książki, to jest taki wniosek, że to, co powiedziałaś przed chwilą, że potrzebujemy alternatywnych narracji i innych sposobów opowiadania tego, czym tak naprawdę jest miłość, że może to jest właściwie solidarność społeczna, dbanie o swoją społeczność.
No i też, słabszy, że równowartością miłości romantycznej jest na przykład przyjaźń.
Tak.
Relacje przyjacielskie, w które chodzimy i miłość, którą obdarzamy naszych przyjaciół. Że to nie jest, że ta realizacja tej miłości i w ogóle sensu życia nie jest tylko w tego typu relacji, a jeszcze w ogóle to w heteromatrixie.
Dokładnie.
No to A-Woman?
Tak, bardzo ładna puenta.
No to do usłyszenia w nowym roku.
5 nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.